O połkniętym amulecie. W nocy, gdy wszyscy już śpią, Elisha Shore przy świetle świecy pisze na małym skrawku papieru litery. Hej, mem, taf, nun, hej. Hamtana. Czekanie. Haja w białej nocnej koszuli staje na środku izby i rysuje w powietrzu wokół siebie niewidoczny dla oczu krąg. Tam unosi papierek nad głowę i tak stoi z zamkniętymi oczami długą chwilę. Jej usta poruszają się. Dmucha weń kilka razy, potem starannie zwija papierek w rurkę i wkłada do drewnianego pudełeczka wielkości paznokcia. Stoi jeszcze dłuższy czas w milczeniu z pochyloną głową, żeby zaraz potem, pośliniwszy palce, przewlec rzemyk przez dziurkę amuletu. I wręcza amulet ojcu. Ten ze świecą w ręku sunie przez śpiący dom, pełen skrzypienia i pochrapywań przez wąskie korytarze, do pokoju, gdzie położono jentę. Zatrzymuje się przy drzwiach i nasłuchuje. Widocznie nic go nie niepokoi, bo delikatnie otwiera drzwi, które poddają mu się pokornie bez jednego dźwięku i odsłaniają małe, ciasne wnętrze, oświetlone ledwie oliwną lampką. Ostry nos jęty mierzy śmiało prosto w sufit i rzuca na ścianę wyzywający cień. Elisha musi przez niego przejść, żeby założyć umierającej amulet na szyję. Kiedy się nad nią pochyla, jej powieki zaczynają drgać. Elisha zamiera w bezruchu. Ale to nic, widocznie kobieta śni. Oddech ma tak lekki, że prawie niezauważalny. Wiąże końce rzemyka i wsuwa amulet pod koszulę staruszki. Potem odwraca się na palcach i bezszelestnie wychodzi. Kiedy światło świecy znika za drzwiami i słabnie w szparach między deskami, jęta otwiera oczy i słabnącą ręką wymacuje amulet. Wie, co tam jest napisane. Przegryza rzemyk, otwiera pudełko i połyka zapisany skrawek jak pigułkę. Jęta leży w ciasnym pokoiku, gdzie służba przynosi bez przerwy okrycia gości i kładzie je w nogach łóżka. Gdy w końcu zaczynają grać gdzieś w głębi domu, jęta jest już ledwie widoczna spod sterty płaszczy. Dopiero gdy przychodzi tu Haja, robi z tym porządek i płaszcze lądują na podłodze. Haja nachyla się nad starą ciotką i wsłuchuje się w jej oddech. Jest taki słabiutki, iż wydaje się, że motyl spowodowałby machnięciem swoich skrzydeł silniejszy ruch powietrza. Ale jej serce bije. Haja, lekko zarumieniona od wódki, przykłada ucho do piersi jęty. Do wiązek amuletów, sznurków i rzemyków i słyszy delikatne bom, bom. Bardzo wolne, oddalone jedno od drugiego, o cały oddech. Babciu jęto! Wołają cicho Haja i ma wrażenie, że w pół przymknięte oczy staruszki drgnęły, że poruszyły się źrenice, a na ustach pojawił się jakby uśmiech. Jest to uśmiech zbłąkany, faluje. Czasem kąciki ust unoszą się, czasem opadają. I wtedy jęta wygląda jak nieżywa. Dłonie maletnie. Niezimne, skórę miękką, bladą. Haja poprawia jej włosy, które wyszły spod chustki i nachyla się do jej ucha. Czy ty żyjesz? I znowu na twarzy starej kobiety pojawia się skądś ten uśmiech, który trwa chwileczkę i zaraz znika. Haje wzywają z daleka tupot nóg i wysokie dźwięki muzyki, więc całuje starą w letni policzek i biegnie tańczyć. do izby jęty dochodzi rytmiczne przytupywanie. Weselnicy tańczą, choć tutaj nie słychać już muzyki. Utknęła w drewnianych ścianach. Rozbiły ją na pojedyncze pomruki kręte korytarze. Słychać tylko bum, bum tanecznych kroków. A od czasu do czasu piski i pokrzykiwania. Przyjęcie czuwała jakaś starsza kobieta, ale rozochodzona weselem w końcu sobie poszła. Jęta też jest ciekawa, co się tam dzieje. Odkrywa zaskoczona, że z łatwością może się wysunąć ze swojego ciała i zawisnąć nad nim. Patrzy wprost na swoją twarz, zapadłą i bladą. Dziwne uczucie. Ale zaraz potem odpływa, sunie wsparta na podmuchach przeciągu, na drganiach dźwięku, przenika bez trudu przez drewniane ściany i drzwi. Jęta widzi teraz wszystko z góry. A potem jej wzrok wraca pod przymknięte powieki. I tak jest przez całą noc. Uniesienie i powrót w dół. Balansowanie na granicy. Męczy to jęte. Właściwie nigdy się tak nie napracowała, ani przy porządkach, ani w ogrodzie. A jednak i jedno, i drugie jest przyjemne. I opadanie, i wznoszenie. Niemiły jest tylko ten ruch świszczący i gwałtowny, który usiłuje ją wypchnąć gdzieś daleko poza horyzonty. Ta siła zewnętrzna i brutalna, z którą trudno byłoby się zmierzyć, gdyby ciała od środka i nieodwracalnie nie chronił amulet. Dziwne. Jej myśli owiewają całą okolicę. Wiatr, mówi jakiś głos w jej głowie, zapewne własny. Wiatr to jest wzrok umarłych, kiedy patrzą na świat stamtąd, gdzie są. Widziałaś kiedyś pole traw, jak się kłania i słania? Zapewne patrzy na nie właśnie któryś z umarłych, chciałaby powiedzieć do Hai. Bo gdyby zliczyć wszystkich umarłych, to okazałoby się, że jest ich dużo więcej niż żywych na ziemi. Ich dusze już się oczyściły wędrowaniem w wielu żywotach i teraz czekają na Mesjasza, który przyjdzie dokończyć dzieła. I patrzą na wszystko. Dlatego na ziemi wieje wiatr. Wiatr to jest ich baczny wzrok. Po chwili spłoszonego wahania i ona dołącza do tego wiatru, który przelatuje nad domami Rohatyna i małych skarlałych osad, nad furmanami, co przycupnęli na rynku w nadziei, że zdarzy im się klient, nad trzema cmentarzami, nad kościołami, synagogą i cerkwią, nad rohatyńskim gościńcem i pomyka dalej, poruszając pożółkłe trawy na wzgórzach, najpierw chaotycznie, bez ładu i składu, a potem jakby uczył się kroków tańca, gna wzdłuż koryt rzek, aż do Dniestru. Tam zatrzymuje się. Bojęte zdumiewa maestria krętej linii rzeki. Jej esy floresy, jakby zarysy liter Gimmel i Lamet. I potem zawraca. Choć wcale nie z powodu granicy, która zmówiła się z rzeką i oddziela od siebie dwa wielkie państwa. Bo przecież wzrok jęty ma za nic takie granice.